Witam pana prezesa.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od dróg. Jak się jechało do Białegostoku? Czy jest szansa, że ta inwestycja wreszcie zostanie dokończona?
No, jechało się, można powiedzieć, różnie, bo najpierw zupełnie dobrze, później zupełnie źle, a później znów zupełnie dobrze. Po drodze też jeden kawałek koło Ostrowi Mazowieckiej był też zupełnie dobry. Mam nadzieję, że to już niedługo, no przez cały czas widać, że robota trwa i to jest bardzo pocieszające. Mam nadzieję też, że nie tak długo już do Białegostoku będzie się jeździło naprawdę sprawnie i szybko. No teraz są trudności, nie ma co tego ukrywać.
A co z drogą S19? Czy jest szansa i determinacja, żeby nam tę drogę zbudować, żeby z Białegostoku do Rzeszowa jechało się dwupasmówką?
No moja determinacja jest. To jest kwestia kolejności. Ja uważam, że ta sprawa powinna być traktowana jako priorytetowa. No nie wszyscy tak uważają, to od razu panu redaktorowi muszę powiedzieć, ale no w ramach moich możliwości no będę wszystko robił, żeby ta inwestycja została przyspieszona. Tu są pewne kłopoty ze względu, że na pewnych odcinkach natężenie ruchu jest zbyt małe, tam kwestionuje to Unia Europejska, ale jestem przeświadczony, że te odcinki trzeba zbudować z naszych własnych środków po prostu i jednak ta droga jest bardzo, bardzo potrzebna dla ożywienia tego regionu i dla budowy tego, czego Polska potrzebuje, tej osi północ-południe, bo ona przedłużona później dalej w głąb Europy, aż do Morza Śródziemnego, do Adriatyku, stwarza nową sytuację gospodarczą i można powiedzieć strategiczną w tej części Europy, bardzo korzystną dla Polski.
Białystok to jest jedno z nielicznych tej wielkości miast w Europie, które nie ma własnego lotniska. Czy gdyby doszło do prób zrealizowania tego lotniska, byłoby wsparcie rządowe, państwowe do sfinansowania tej inwestycji?
Tu jest takie pytanie, czy w kraju, który ma co prawda dość znaczną powierzchnię, ale taką dosyć okrągły kształt, jest sens budowania dużej ilości lokalnych lotnisk. Czy nie lepiej by w tej chwili mieć takie potężne lotnisko międzynarodowe, światowe, gdzieś niedaleko Warszawy? No ja nie ukrywam, że wypowiadam się za tą drugą ewentualnością, bo Polska nie powinna być prowincją. No dlaczego w Wiedniu jest lotnisko, z którego można lecieć do Ameryki Południowej, do Australii, właściwie można powiedzieć wszędzie, a w Polsce takiego lotniska nie ma nawet. Lotnisko praskie jest, można powiedzieć, dużo lepiej połączone ze światem niż lotnisko Okęcie w Warszawie, czyli to największe w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że no nie możemy zgodzić się na to, że jesteśmy tylko krajem, w którym lotniska są początkiem drogi do innych wielkich lotnisk, na przykład do Frankfurtu, czy teraz, jak to często nam proponują, do Berlina. To ciągle to lotnisko jest skądinąd niedokończone. To taki fragment, że tak powiem, dodatkowy mojej wypowiedzi, że to, co tam się dzieje, może nas troszkę pocieszać. Nie tylko Polacy pewnych rzeczy nie potrafią zrobić i przedłużają bardzo terminy, nawet Niemcy, którzy przecież są znani ze swojego porządku i zorganizowania, mają różnego rodzaju kłopoty. Ale jest tak, że jesteśmy dużym europejskim krajem i powinniśmy dążyć do tego, żeby w tym krajem być w całym tego słowa znaczeniu i to wielkie międzynarodowe lotnisko jest nam potrzebne i to jest według mnie priorytet, ale w jakimś momencie oczywiście lotnisko może przydać się także w Białymstoku, ale wtedy się trzeba zdecydować na przykład na to, że nie budujemy szybkich kolei, no bo albo to, albo to. No, jak będą autostrady, będą szybkie koleje, no to jest pytanie, jakie znaczenie będą miały lotniska, no poza oczywiście tymi kilkoma największymi zupełnie ośrodkami. No sprawa jest dyskusyjna, to uczciwie mówię, wiem, że łatwiej by było tutaj powiedzieć, owszem, budujemy lotnisko natychmiast, ale mówię uczciwie.
Zmieńmy temat. Na ostatnim zgromadzeniu ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przyjęto stanowisko, w którym czytamy, że wójtowie z największym niepokojem odnotowują niesłuszną, bezprzedmiotową, coraz bardziej rosnącą falę niechęci w stosunku do osób piastujących obecnie stanowiska organów wykonawczych gmin. Jakby pan prezes to skomentował?
My jesteśmy głęboko przekonani, że pewne przewietrzenie samorządów jest potrzebne. Jest bardzo wielu dobrych samorządowców. Nikt nie ma zamiaru ich wypychać z życia publicznego. Ktoś był naprawdę dobrym burmistrzem czy wójtem. Może być starostą, wicestarostą. Może pójść wyżej, może być marszałkiem, wicemarszałkiem. A poza tym jeszcze jest i centrala. Jest Warszawa, są stanowiska w parlamencie, w różnych instytucjach. naprawdę dla ludzi uczciwych, dobrze przygotowanych miejsca w Polsce starczy, po prostu dlatego, że my mamy takich ludzi niestety zbyt mało, a nie zbyt dużo. Natomiast takie zastanie się, można powiedzieć, petryfikacja pewnych szerszych społecznych układów na poziomie gminy, miasta, czasem także w większych ośrodkach, to być może i w Białymstoku, po prostu nie służy temu, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, nie służy prawom obywateli, bo obywatele w pewnym momencie stykają się z czymś takim, co nie jest już samorządem, tylko jest takim związkiem między ludźmi, którzy są w samorządzie, ale także w administracji rządowej, często także w wymiarze sprawiedliwości, z takim murem, taką swego rodzaju korporacją ludzi, którzy rządzą. No i my musimy robić wszystko, żeby takie korporacje jednak nie powstawały. I to, co chcemy zrobić i zrobimy, jeżeli nam na to pozwoli Trybunał Konstytucyjny, bo tego nie mogę rozstrzygnąć z góry, nie wiem, jaka będzie decyzja Trybunału, to jest właśnie po to, żeby obywatele byli w swoich tych małych ojczyznach, także tych najmniejszych gminnych, po prostu dużo silniejsi niż są obecnie. Planujemy także na przykład zwiększenie uprawnień kontrolnych rad wobec wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, bo one dzisiaj są w istocie na granicy fikcji. I słyszałem przewodniczących rad, takich działaczy, którzy byli na przykład dwie kadencje przewodniczącym rady w jakimś dość znaczącym mieście i mówią, że to jest fikcja, no, nadzór jest fikcją. Prezydent robi co chce. No, tak być nie może. Władza, która nie jest kontrolowana, zawsze w końcu staje się władzą złą.
W ubiegłym roku zapowiadał pan wizyty w regionach i powoływanie pełnomocników do spraw wyborów samorządowych. Czy znane jest już nazwisko osoby, która pokieruje tymi przygotowaniami na Podlasiu?
Jeszcze nie, bo to jest ostatnie spotkanie poza Warszawą, no ale jest jeszcze Warszawa i jest pozostała część województwa mazowieckiego, czyli to, co poza Warszawą. Partyjnie to jest podzielone na dwa regiony. Ja mam na początku przyszłego tygodnia dwa spotkania. I to będzie koniec tych spotkań na tym pierwszym etapie i zaraz później zapadną te decyzje. Wtedy państwo się dowiedzą także o tym, kto dostanie to pełnomocnictwo tutaj, ponieważ tutaj nie ma większej ilości w tym województwie okręgów wyborczych. To będzie ten pełnomocnik. Oczywiście z jego udziałem będą wyznaczeni także pełnomocnicy do okręgów w wyborach wojewódzkich, bo tam też są okręgi wyborcze i każdy będzie miał swojego pełnomocnika. Czyli tutaj w tym województwie to będzie dwustopniowe, w tych większych województwach to będzie trzystopniowe.
Kolejna sprawa. Czy przy próbie ocieplenia stosunków z Białorusią poświęcimy sprawę mniejszości polskiej w tym państwie? To znaczy sprawę szkół, delegalizacji Związku Polaków na Białorusi, zwrotu domów polskich zabranych i likwidowanych?
Nie poświęcimy. Nie ma takiej intencji. To, co w tej chwili się dzieje w polityce wobec Białorusi, ma służyć między innymi temu, żeby te sprawy, które były przedmiotem kontrowersji, które były przez nas przez cały czas podnoszone, zostały załatwione. Tutaj to jest zupełne nieporozumienie. My chcemy, żeby to wszystko zaczęło z powrotem działać tak, jak działać powinno, ale jednocześnie, ponieważ są pewne sygnały zmian, pozytywnych zmian na Białorusi, one są na razie bardzo niewielkie, ale jednak są, to chcemy to wykorzystać. No nie chcemy zostawiać Białorusi w sytuacji, w której jakby nie ma wyjścia. A jeżeli chodzi o prezydenta Łukaszenkę, no cóż, podoba się to komuś, czy nie podoba, no to on ma tam poparcie społeczne i to jest poparcie większościowe. Może nie aż takie, jak to wynika z różnych wyborów, ale jednak wystarczające, żeby tam rządzić i w związku z tym musimy go po prostu traktować jako pewien fakt. Musimy z nim rozmawiać i będziemy z nim rozmawiać, ale w żadnym razie nie po to, żeby zrezygnować z polskich praw. Tam zresztą, proszę pamiętać, ta sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana niż tak, jak się to opisuje w takich skrótach. No, jest sporo komplikacji, no nie ma w tej chwili czasu, żeby o tym mówić.
Czy będzie poparcie dla budowy siedziby dla Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie? To jedyna taka placówka kształcąca tamtejszych Polaków. No, a ma problemy z pieniędzmi nasz uniwersytet.
Ja wiem o tym, no sam pochwalę się, jako premier załatwiałem tą sprawę i oczywiście wszystko zrobię, żeby to poparcie było, bo to był taki nasz jedyny w gruncie rzeczy niewielki sukces w rozmowach z Litwą, wtedy jeżeli chodzi o sprawę Polaków na Litwie. No to się udało. Wiele rzeczy się nie udało, to się udało.
I pieniądze powinny się znaleźć?
I muszą się znaleźć.
I na koniec pytanie o koty. Dziś bowiem mamy Dzień Kota. To będzie jakiś specjalny prezent czy smakołyki?
No, uczciwie mówiąc, niestety od pana się dopiero o tym ważnym święcie dowiaduję. Zawsze mówię, że warto jeździć po kraju, warto rozmawiać z ludźmi, bo zawsze się człowiek czegoś nowego dowie. A postaram się przed wyjściem z domu, to pewnie niczego nie zdziałam, a przynajmniej może na wieczór coś koty nadzwyczajnego dostają. Chociaż, panie redaktorze, dzisiaj mamy nowe pokolenie kotów, tak jak nowe pokolenie młodych ludzi mają zupełnie inne wymagania, zupełnie inne oczekiwania. To są inne koty niż pamiętam z dawnych lat.